Janusz Życzkiewski, dzień dobry, zapraszam na polityczne podsumowanie tygodnia. Program, w którym zajmujemy się oczywiście polityką i oczywiście najważniejszymi wydarzeniami w kraju i na świecie. No tym najważniejszym wydarzeniem bez wątpienia jest kampania wyborcza, zbliżające się wybory prezydenckie i o tym będę rozmawiał dziś z moimi gośćmi, a naszymi gośćmi są Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W kolejności Beata Pachnik-Łodzińska, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam
państwa. Jest z nami Piotr Tykwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Marek Kamiński, Platforma Obywatelska. Kłaniamy się. I Piotr Dębiński, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Witam, dzień dobry.
Szanowni państwo, nie sposób nie rozpocząć od, no bo o tym wszyscy mówią, analizują, no, spotkanie kandydatów, 11 kandydatów spotkało się w studio Telewizji Polskiej, zaprezentowało się, przedstawiło swój punkt widzenia na sprawy. Oczywiście o samej debacie możemy dużo mówić, prawda, i państwo zaraz zapewne skoncentrujecie się czy na technikaliach, czy na pytaniach. Ja chciałbym zapytać o to, jaki obraz sceny politycznej, klasy politycznej jawi nam się po tym, nie chcę używać show politycznym, bo ktoś mógłby uznać, że to niepoważne określenie, natomiast nasi słuchacze wyrobieni także w ocenach politycznych mają swoje tutaj określenia i myślę, że państwo również możecie o występie swoich przedstawicieli wiele powiedzieć. Rozpocznijmy w kolejności za tym. Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Oczywiście skupię się przede wszystkim na prezydencie Andrzeju Dudzie, który jest ponownie kandydatem. Oczywiście ja będę na niego głosował, zachęcam państwa. Ta debata w moim przekonaniu absolutnie pokazała, że jest to prawdziwy mąż stanu z wielką klasą, elegancją, zdecydowany i konkretny. I w moim przekonaniu najbardziej rzeczowo tak naprawdę odpowiadał na pytania i zagadnienia, stąd w moim przekonaniu absolutnie wygrał tą całą debatę.
Krótko, zdecydowanie Piotr Barczak. Beata Pachnik-Łodzińska, jak ocenia występ kontrkandydata z Konfederacji, także całe to zestawienie. Bardzo proszę bliżej mikrofonu.
Krótko i zdecydowanie powiem, że debatę zdecydowanie wygrał oczywiście Krzysztof Bosak.
To zaraz tak wszyscy po kolei państwo
oczywiście
powiem.
Chciałam powiedzieć, że mamy mało okazji, żeby zobaczyć naszego zielonogórzanina w mediach rządowych, w mediach publicznych. Tak się złożyło, że był na debacie.
Był wczoraj w wiadomościach.
Pięknie zaorał dziennikarkę swoimi odpowiedziami. Myślę, że odpowiadał rzeczowo na temat, mimo że pytania były takie, które dzielą bardzo z całą scenę polityczną. No cóż mogę powiedzieć, głosujcie na Krzysztofa Bosaka, zielonogórzanina.
Dobrze, państwo na razie bardzo oszczędnie. Zobaczymy, może Piotr Tykwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej powie coś więcej.
Oczywiście, na pewno inaczej. Głosujcie państwo na Roberta Biedronia i wybierzcie państwo Roberta Biedronia i wesprzyjcie polityka, który, nie nazwę tego debatą, to nie była ani debata, ani to nie było show. Niestety, tak? Niestety nie mieliśmy do czynienia z prawdziwym show, czy z debatą polityczną, gdzie politycy mogliby zadawać na przykład sobie pytania, gdzie mogliby się spierać w sposób rzeczywisty. Przypominało to wysłuchanie raczej i było to zrobione w sposób żenujący. Żenujące pytania, żenujące przygotowanie studia z latającymi muchami, więc to tyle, jeśli chodzi o technikalia.
Proszę, te muchy się w każdym studio pojawiają. Widziałem ostatnio u Tomasza Lisa także.
Jeśli się otrzymuje tak ogromne pieniądze państwowe na media, tak zwane publiczne, to trzeba przygotować studio. Jeśli się nawet tego nie potrafi zrobić, to jest problem. Ale wróćmy do kandydata.
Ja chcę zapytać jeszcze nasz jedną
kandydat,
rzecz.
Nasz kandydat rzeczywiście miał odwagę, żeby powiedzieć, że trzeba zmiany i że on tej zmiany nie tylko kulturowej, ale jakościowej może dokonać. Głosujcie państwo na kandydata lewicy.
Dobrze. To może za chwilę w takim razie szczegółowo, ale dajmy szansę wypowiedzieć się Markowi Kamińskiemu z Platformy Obywatelskiej. Bardzo proszę.
No cóż, formuła była bardzo archaiczna, ale mimo tak archaicznej formuły zdecydowanie tą debatę rozstrzygnął na swoją korzyść Rafał Trzaskowski i to widać w tych sondażach w ostatnich nastu godzinach, wychodząc tutaj do studia, 40 do 32 w pierwszej turze, czyli rośnie poparcie dla naszego kandydata i myślę, że także właśnie jego obecność na tej debacie i to, w jaki sposób odpowiadał na te pytania dziennikarzy pokazała jego wielkość, klasę, także męża stanu.
I Piotr Dębiński, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Obraz po tej debacie jawi się tak samo jak ta, jak przygotowanie tej debaty i przeprowadzenie debaty. Jak dla mnie ta debata niczego nowego nie wniosła. Ja niczego nowego się nie dowiedziałem. Wysłuchując pytania, już tak przewidywałem odpowiedzi wszystkich kandydatów. Jedyny plus tej debaty to jest taki, że ludzie jednak zainteresowali się tą debatą, ponieważ około 7 milionów osób oglądało debatę, co może rokować, że duże zainteresowanie jednak tymi wyborami może być, co może się przełożyć po prostu na frekwencję. Oczywiście Kosiniak w mojej ocenie, tak jak wszystkich tutaj zebranych, najlepiej wypadł.
Nie,
no,
nie, 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 ja tak nie powiedziałem.
Nikt tego nie powiedział w sumie.
Czyli Kosiniak najlepiej wypadł i oczywiście my wszyscy będziemy głosowali na swojego prezesa.
Ja, niejako usprawiedliwiając telewizję, jako także radio, organizowaliśmy wielokrotnie debaty. Ja się zastanawiam, czy przy 11 kandydatów jest szansa na zbudowanie i przygotowanie debaty, która byłaby ciekawa, interesująca, dynamiczna, byłaby możliwość wymiany pytań i zdań jakichś, bo takiej debaty chyba, jeśli dojdzie do drugiej tury, to wtedy możemy się spodziewać, jeśli będzie dwóch kandydatów, prawda, przy mniejszej ilości, no z technicznego punktu widzenia. No to była po prostu prezentacja, choć oczywiście można dyskutować o pytaniach, czy to były pytania prezydenckie, czy one bardziej dotyczyły pewnego zakresu tematycznego poruszanego w telewizji polskiej, prawda, gdzie te tematy były od kilku tygodni obecne, stąd można się było spodziewać, że to w tym kierunku pójdzie.
Beata Pachnik-Łodzińska. Mamy okres wyborczy, tak? Zamiast puszczać czterech pancernych i psa, można by było zrobić debaty jeden na jednego i wtedy jest szansa na przedyskutowanie. Tych kandydatów jest tylko 11, więc
znaczy,
można
każdy spotykałby się z prezydentem Andrzejem Dudą i każdy by z nim rozmawiał.
A dlaczego nie? Mogą się odbywać codziennie, tak? Albo nawet dwa razy dziennie.
Prezydent nie zajmowałby się niczym innym, tylko debatowaniem.
Ale i tak się niczym nie zajmuje. Moglibyśmy skutecznie obrzydzić jednak Polakom politykę,
ale
gdyby
też
w telewizji to leciało.
Pokazałoby na tle innego kandydata, jak wypada dany kandydat. A myślę, że taki spęd, 11 osób, takie trochę archaiczne pytania, które jednak dzielą właśnie scenę polityczną.
A polityka nie dzieli, a właśnie nie na tym polega sprawa, żeby się różnicować. Oczywiście pięknie ze sobą dyskutować i pięknie się różnić, natomiast no, spór jest istotą demokracji.
Tak, tylko jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, kiedy powinniśmy rozmawiać na ten temat, jak wyciągnąć Polskę z kryzysu, jak uruchomić przedsiębiorstwa od nowa po koronawirusie, a my, ja nie mówię,
tarcza,
że to są...
Tarcza 4.0 przyjęta wczoraj w parlamencie.
No po jakim czasie, tak? Po jakim czasie? No,
jest to, wiadomo, że są to kroczące
tylko
działania,
natomiast... Mówi, że to Grodzki jest wszystkiemu winien. Ja jestem z Konfederacji, tak? Nie jestem z PO, tak. Ale Senat również musi mieć czas na przeczytanie tego, co stworzył Sejm.
To może wróćmy do wyborów. Wie pani, o czym w kuluarach rozmawiają politycy Platformy Obywatelskiej z Konfederacją w sprawie wyborów, bo właśnie Tomasz Grodzki powiedział, że prowadzone są rozmowy z Krzysztofem Bosakiem.
No właśnie, wczoraj zdementował to Krzysztof Bosak. Nie było żadnych rozmów, nie było żadnego układania, na kogo będziemy głosować, tak? My ciągle liczymy na to, że Krzysztof Bosak wejdzie do drugiej tury i że będzie walczył z drugim kandydatem, więc układanie tutaj i przekazywanie głosów komukolwiek w ogóle nie wchodzi
jakby
w grę.
Oficjalna wersja dla prasy, wiadomo o co chodzi, natomiast pytanie do Piotra Barczaka, no tak, o ten pomysł 10 debat, czy 11 nawet, nie, no 10, to jedno, drugie, proszę mnie poprawić, ale Bronisław Komorowski 5 lat temu nie spotkał się przed pierwszą turą ze wszystkimi kandydatami, nie konfrontował się, zrobił to Andrzej Duda.
Dokładnie tak. Ja myślę, że to jest kwestia oczekiwań tych kandydatów, których nawet myślę, że większość z Państwa nie jest w stanie wymienić. Podejrzewam, że 5 kandydatów do 6 maksymalnie Państwo wymienią, a resztę już nie pamiętają ich nawet nazwisk tak naprawdę, mimo że jest rzeczywiście 11 kandydatów. W związku z tym w moim przekonaniu ci kandydaci, którzy są mniej znani, mniej widoczni lub mają mniejsze notowania, tak naprawdę chcą się ogrzać właśnie w cieniu tego, który lideruje, czyli prezydenta Andrzeja Dudy. I to tylko w taki sposób, żeby tak naprawdę jego atakować. Bo myślę, że to też nawet w tej debacie było widoczne, że tak naprawdę było 10 na jednego. Zresztą często w takich debatach i nawet rozmowach, i pewnie dzisiaj to też wyjdzie w tutaj naszej dyskusji, że tak naprawdę to najbardziej atakowanym kandydatem jest właśnie prezydent Andrzej Duda. Natomiast dlatego, że umiejętnie i kulturalnie i rzeczowo potrafi odpowiadać, dlatego w moim przekonaniu jest najlepszym kandydatem, aczkolwiek to nie jest rzecz najistotniejsza. Najistotniejsza to jest rzeczywiste funkcjonowanie jako prawdziwej głowy państwa polskiego przez ostatnie 5 lat. I to jest dowód na to, żeby utrzymać szczególnie te wszystkie programy, które zostały wcześniej wprowadzone. W moim przekonaniu najważniejsze, czyli kwestie socjalne. Jeżeli nie będzie prezydentem pan Andrzej Duda, to jestem przekonany, że one bardzo szybko będą negowane przez jakiegokolwiek innego.
No, wczoraj kandydat Platformy, Rafał Trzaskowski, przekonywał, że będzie wetował wszystkie ustawy, które na przykład miałyby doprowadzić do obniżenia wieku emerytalnego.
To szkoda, że nie, no chyba do podwyższenia.
Do podwyższenia.
Natomiast szkoda, że nie wetował wtedy, kiedy miał taką możliwość i kiedy ten wiek emerytalny był wprowadzany. I wtedy swojego szefa Donalda Tuska jakoś nie przekonał do tego, żeby nie był podwyższany. Dlatego takie wypowiedzi dla mnie są absolutnie niewiarygodne.
Co z tą konsekwencją? Pytanie do Marka Kamińskiego. Także w tych sprawach światopoglądowych, bo przecież one gdzieś też zafunkcjonowały, że Rafał Trzaskowski teraz zrobił się taki trochę bardziej zachowawczy, już się tam specjalnie w tych tęczowych barwach nie chce prezentować. Natomiast mówi o związkach partnerskich, prawda? Tylko tak delikatnie. No to samo, jeśli chodzi o ten cały pakiet socjalny Prawa i Sprawiedliwości wprowadzony w ciągu ostatnich lat.
No właśnie, zaczniemy od tego pakietu socjalnego. Rafał Trzaskowski podkreśla wagę tych rozwiązań socjalnych i w programie wyraźnie jest utrzymanie tej zasady 500+, no bo to z tym się wiążą także inne jeszcze jakby pochodne tych działań osłonowych dla polskich rodzin. I tutaj nie ma żadnych pomysłów na to, żeby od tego odchodzić i ten pakiet raz przyznany, myślę, modyfikowany w coraz lepszą jakby stronę, powinien zostać zdecydowanie utrzymany, no bo z pewnością on wspiera rodziny też szczególnie o niższych dochodach. Co do światopoglądowych działań, no to oczywiście rozkręcone przez Prawo i Sprawiedliwość ten temat cały czas właściwie jest taką główną osnową tej kampanii.
Że wczoraj Robert Biedroń zaapelował do wszystkich kandydatów, żeby nad tymi tematami pochylili się i poważnie zadziałali.
Z pewnością to są tematy, które nie ukrywajmy, że te tematy jednak też nurtują niemałą część społeczeństwa. Natomiast
a ty, Marku, je akceptujesz?
Teraz mamy w toku kampanii wyborczej jakieś określone programy. 3 cele Rafała Trzaskowskiego to jest czyste powietrze, równość szans na rynku pracy i inwestycje za każdym rogiem. To jest najważniejsze.
Ja generalnie miałem problem, żeby znaleźć program Rafała Trzaskowskiego na stronie internetowej, bo w dziale do pobrania to były tylko tapety.
Nieprawda.
Nie, naprawdę.
Spokojnie. Ale już sprawdzam na Facebooka zaraz Rafała Trzaskowskiego.
Dobrze, ja sprawdzam Trzaskowski 2020, tak?
No na przykład właśnie to.
I tu nie ma takiego kompendium.
Przed przyjść, no sobie to przeglądali. Tak? Tam znalazłem właśnie te elementy.
Zaraz sprawdzę.
Które wcześniej były mi znane, ale potwierdziłem po prostu, że są. Piotr
Tykwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej, ma problem z kandydatem Platformy w tym obszarze?
Nie. Jedyny problem z kandydatem, jaki mamy, to z kandydatem obecnie urzędującym Andrzejem Dudą. To jest największy problem dla Polski od 5 lat. Myślę, że wkrótce ten problem się skończy.
Najdalej 12 lipca.
Najdalej 12 lipca. Proszę Państwa, jeśli chodzi o wycofywanie się ze swoich
lepszy
poglądów...
Lepszy był Aleksander Kwaśniewski, kandydat.
Zdecydowanie przez dwie kadencje wybrany, proszę Pana, w pierwszej turze przez obywateli oczywiście. Polski, przez suwerena, co często podkreślacie.
I do tego
proszę
wrócić.
O tym pamiętać.
Rozumiem.
Ale wróćmy do tematu. Jeśli ktoś się wycofuje ze swoich poglądów, to na pewno nie Robert Biedroń, a wycofywanie się rakiem obserwujemy urzędującego prezydenta po połajankach pani Mosbacher, która zwróciła mu w ostrych słowach uwagę na to, że takie wypowiadanie się...
W którym momencie, przepraszam?
No proszę czytać swoje media również.
Nie,
bo,
ja przepraszam.
Bo uwaga zwrócona o atakowaniu ludzi ludzi.
Wie pan, od czego się zaczęło, panie Piotrze? Bo wprowadza pan opinię publiczną. Nie, ja pana proszę, żeby pan. Ja pana bardzo przepraszam. Nie, pan wprowadza opinię publiczną w błąd, dlatego że ambasada zareagowała przede wszystkim na to, na nieprawdziwe prasowe informacje, jakoby interweniowała w tej sprawie. Ale jednocześnie w drugiej części zdania dodała, że oczywiście Stany Zjednoczone są za przestrzeganiem. Natomiast zareagowała na fake newsy, jakoby była interwencja, to znaczy telefon, pani ambasador dzwoni na przykład do ministra spraw zagranicznych, czy bezpośrednio do prezydenta, interweniuje w tej sprawie. Nie, więc to jest delikatna różnica, więc proszę nie wprowadzać w błąd. Bardzo proszę, Piotr Dębliński, Polskie Stronnictwo Ludowe. Jak w tym wszystkim, kiedy widzi pan, jak i o czym mówią media, bo tutaj one są wystawiane, znajduje się Władysław Kosiniak-Kamysz, bo wydaje się, że ten, że ta polaryzacja to taka dwubiegunowa i to zdecydowanie przeciwstawanie jednego kandydata przeciwko drugiemu spycha innych gdzieś i te narracje na dalszy plan.
No to naturalnie tak jest. Te notowania naszego Władysława Kosiniaka były lepsze. W jakby tej pierwszej fazie kampanii, Kosiniak prowadzi tę kampanię już około pół roku, to jest bardzo długo. Jest to tak długa kampania, że wszystkim może się znudzić, ale tutaj też chciałbym się odnieść chwilę do słów kolegi, że odnosimy się do kampanii prezydenta Dudy. No to naturalne jest, że my się będziemy odnosili do prezydentury kampanii Dudy. Każdy kandydat będzie się odnosił, nie chce się ogrzać w jego cieple, bo tego ciepła tam zbytnio nie ma. I porównuje kampanię prezydenta Dudy, jaka ona była, a jaka może być przy następnym jakby rozdaniu i innym kandydacie. My skupiamy się na swoim kandydacie, pracujemy dla naszego kandydata.
Odwiedza Lubuskie bodaj w poniedziałek, tak?
Jest bardzo aktywny, odwiedza wiele miejscowości, codziennie po kilka miejscowości. Dzisiaj ma kampanię, konwencję wyborczą w Opolu, w poniedziałek będzie od samego rana w Gorzowie i do Zielonej Góry przyjedzie.
W trakcie wszedłem na stronę Trzaskowski 2020. Nie ma programu do pobrania. Nie ma dokumentu, w którym można powiedzieć, że są jakieś punkty i można... Oczywiście te punkty, o których pan mówi, one są zawarte pewnie w wystąpieniach. Natomiast użytkownik, który chce dowiedzieć się, jakie w konkretach są tematy... No, przepraszam, no, nie mam czasu, żeby słuchać wszystkich wystąpień pana Trzaskowskiego. Dobrze, jeśli chodzi o debatę, przejdźmy do kolejnego tematu, choć pośrednio jest to związane z, właśnie z debatą, bo zastanawiam się, czy te ostatnie debaty nie mają trochę pecha, to znaczy są przykrywane niejako innymi wydarzeniami, bo przy pierwszej debacie to było później wspólne wystąpienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobro i Jarosławem Gowinem, ogłoszenie w sprawie wyborów, te rozstrzygnięcia i to momentalnie po prostu nagle wszyscy się zaczęli tym tematem interesować. Tutaj jest trochę lepiej na korzyść debaty, niemniej jednak pojawił się równolegle drugi temat dotyczący polityki zagranicznej, dotyczącej zaproszenia prezydenta Andrzeja Dudy do Stanów Zjednoczonych, gdzie spodziewane są rozmowy dotyczące, nie wiem, zacieśnienia współpracy, kwestii obronności. Mówi się także o technologii związanej z budową elektrowni jądrowej, choć tego na dobrą sprawę nie wiemy, trzymane jest to chyba do końca w tajemnicy. Niemniej jednak waga tego musi być znacząca i chyba nie chodzi tylko o sam handshake, prawda, między dwoma politykami. Piotr Barczyk, Prawo i Sprawiedliwość.
Oczywiście to są tematy absolutnie wagi nie tylko nawet naszej państwowej, ale bezpieczeństwa Europy i to nie tylko środkowej. W związku z tym są to ważne i poważne tematy, nie do takiego, nazwijmy to, kulisowego czy zakuluarowego rozstrzygania. To rozmawiają najważniejsi politycy światowi, stąd rozmowa oczywiście pana prezydenta Donalda Trumpa, a najważniejszym sojusznikiem, a myślę, że także i z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, dla nas z kolei najważniejszym sojusznikiem są w tej chwili Stany Zjednoczone i tak dobrych relacji, które zostały wypracowane między innymi przez prezydenta Andrzeja Dudy, nie mieliśmy chyba nigdy. One też są, w moim przekonaniu, wzmacniają naszą pozycję Polski jako silnego państwa europejskiego, a nie tak jak często było i wcześniej traktowane jako jednego jednego z mniejszych państw wschodnioeuropejskich. Właśnie takiego państwa ja oczekuję i takich relacji, i takich umiejętności współpracy z największymi mocarstwami.
A nie obawia się pan, i czy nie ma tego rodzaju obaw, że prezydent, który w trakcie kampanii wyjeżdża za granicę, no, ryzykuje, może będzie działo się coś tutaj na miejscu takiego, że w kontekście wyborczym trzeba zareagować, trzeba, nie wiem, być po prostu tu i teraz.
Panie redaktorze, oprócz toczącej się kampanii są ważne rzeczy, które trzeba realizować na wiele, wiele lat do przodu i w moim przekonaniu to jest właśnie umiejętność
Prezydent sprawuje urząd, tak?
I oczywiście, że tak. Niezależnie od kampanii wyborczej, on tak naprawdę wciąż jest urzędującym prezydentem i swoje obowiązki wykonuje i właśnie dla mnie to jest też dowód na to, że tak naprawdę dla niego jest najistotniejsze dobro państwa i Polaków.
Marek Kamiński, Platforma Obywatelska. Jak ocenia ten fakt rychłego spotkania?
Może najpierw wydaje mi się, że stosunki polsko-amerykańskie na przestrzeni tych 30 lat zawsze były konstans. Nigdy nie było jakiejś fali mocno wznoszącej się albo mocno opadającej. Potwierdzają to chociażby częste wizyty prezydentów USA w Polsce na przestrzeni tych 30 lat naszej wolności.
Tak częste
w
ciągu ostatnich 5?
Mówimy o wielu prezydentach, którzy odwiedzili nasz kraj w toku tych 30 lat, panie redaktorze i kolego Piotrze. Wystarczy ich policzyć, prawda? Mamy Busha, mieliśmy Clintona i to nie byli raz tylko w Polsce, więc spokojnie. Natomiast to spotkanie, zdaje się, że jest tylko jednodniowe, jest moim zdaniem czysto kurtuazyjne, bo gdyby o tych problemach, o których kolega Piotr mówił, miano poważnie rozmawiać, to byłby to spotkanie, wyjazd byłby pewnie wielodniowy i byłby spotkanie z ekspertami, ministrami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary, o których Piotr tutaj mówił.
Minister Czerski mówi, że ustalenia rozpoczęły się w lutym.
Myślę, że tylko i wyłącznie jest kurtuazyjne. Akurat wypadło w toku kampanii wyborczej i tyle. Zobaczymy, czy przyniesie skutek pozytywny dla kandydata. Ja wierzę w to, że niekoniecznie.
Piotr Lebiński, PSL.
Ja tak zastanawiałem się, jak można ocenić tą wizytę, czy ona będzie dobra, wartościowa, czy nam coś tutaj przyniesie. Z punktu widzenia takiego obserwatora, młodego dość człowieka jeszcze, myślę, że to trzeba spojrzeć z innej strony. Przed nami są wybory i musimy zobaczyć, jak władze, które będą przyjmowały naszego prezydenta, podchodzą do tego, że on może nie być prezydentem. Jeżeli za tydzień są wybory, w perspektywie tego, że on może stracić obecny...
Władysław Kosiniak-Kamysz, mówiąc wprost, zasugerował, że prezydent powinien spotkać się ze wszystkimi kandydatami, żeby ustalić, że tak powiem, mapę drogową i to, o czym i w jaki sposób będzie rozmawiać z Donaldem Trumpem.
Nie, to nie ma na to czasu w tym momencie, żeby tak robić, ale tylko dokończę swoją
myśl.
Ale
kandydat tak zaproponował.
Jeżeli tamta strona uważa, że ta osoba może nie być już kandydatem, to żadne wiążące sprawy dla nas nie zapadną. To nie będzie wartościowa wizyta,
gdyby
ponieważ
tak było,
nie oceniają, a proszę mi jeszcze tylko dać dokończyć, nie oceniają tego, że ta prezydentura może być kontynuowana. Jeżeli taki jest stan rzeczy, to o niczym ważnym nie będzie tam rozmowy.
Piotr Tykwiński,
sondaże.
Uśmiechnięty, no, ale tak. Ja zadam pytanie w ten sposób. Jeśli dołożymy do tego na przykład propozycję związaną z budżetem unijnym, z funduszem odbudowy, te miliardy, które mają trafić do Polski, jeśli widzimy, że prezydent najpotężniejszego mocarstwa zaprasza i spotyka się z prezydentem Polski, to ktoś zada pytanie, gdzie jest ta izolacja Polski na arenie międzynarodowej, gdzie są te podkopane fundamenty, nie wiem, współpracy i ostratyzm przeciwko Polsce, która łamie konstytucję i co tam jeszcze, o czym się słyszy.
Trzech osób. Ja rozumiem,
bardzo proszę, Piotr Tykwiński.
Zmienił pan teraz zasady, już nie wszyscy mają możliwość odpowiedzi na zadane pytanie.
Nie, bo to jest dyskusja, żeby wie pan, żeby było interesujące. To nie jest debata, tak, prezydencka, że wszyscy odpowiadają na to samo.
To pytanie pierwsze.
Bardzo proszę, pytam pana o relacje międzynarodowe Polski i to izolację.
Spotyka się dwóch panów, z których żaden nie powinien być prezydentem. Nigdy. Oczywiście, taki jest program w tej chwili. Jeśli chodzi o pozycję Polski i o szacunek dla Polaków, Wszyscy Polacy zobaczyli to. W 2018 roku, bodajże we wrześniu, na zdjęciu, które pan prezydent Trump zamieścił na swoim Twitterze bodajże, gdzie on siedzi rozparty w fotelu i podpisuje dokumenty, a prezydent mojego kraju, na rogu biurka, dobrze, że nie na kolanie, podpisuje porozumienie.
No poczułem dobrze, się, pan wie, poczułem że prezydent się, Trump fotografuje twarz. Się w ten sposób z wieloma osobami i to nie jest...
Sfotografował się z prezydentem mojego kraju i jest
to nie może być
przykro,
argument, no, panie,
że tak,
pro, panie
że tak zostaliśmy potraktowani. Natomiast
ale
jeśli chodzi,
było,
natomiast,
pan Kwaśniewski się
natomiast jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, to Lewica zaapelowała o to, aby zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, dlatego że jeśli tuż przed wyborami, w takim okresie, w jakim mamy, prezydent kraju, nie określając dokładnie celu wizyty, wyjeżdża, to pytanie jest, jakie zobowiązania zaciągnie w imieniu Polski w Stanach Zjednoczonych. Bo do tej pory te zobowiązania były ogromne. Można też zadać pytanie, czy nie wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych dlatego, że kampania prezydencka tak źle mu idzie w Polsce, że szuka wsparcia tam daleko za oceanem. Bo tak zaczyna to wyglądać. A te zobowiązania, które my zaciągamy wobec Stanów Zjednoczonych, bo padło tutaj stwierdzenie, że najważniejszym dla Polski, dla polskiego bezpieczeństwa są Stany Zjednoczone. Ja uważam, że najważniejszy jest Sojusz Północnoatlantycki, którego staliśmy się członkiem.
I którego największym płatnikiem są Stany Zjednoczone.
I to sojusz, tak, ale mówimy o całym Sojuszu Północnoatlantyckim, a nie o wybranym kraju.
I dlatego prezydent Andrzej Duda spotkał się również z szefem Sojuszu i też konsultowali i rozmawiali na ten temat przed jakby wyjazdem do Waszyngtonu.
Beata Pechnik... Aha, czyli to drugie pytanie w drugim rozdaniu będziemy odpowiadać, tak?
Wykorzystał pan swój czas, a ja chciałbym, żebyśmy, że tak powiem, szli dalej. Bardzo proszę, Beata Pachnik-Łodzińska. Konfederacja w kontekście relacji międzynarodowych no, prezentuje takie chyba jasne stanowisko i program, że ani w lewo, ani w prawo, tak? Natomiast czy może... Ta wizyta, dostrzegacie państwo wartość tego spotkania?
Konfederacja podkreśla politykę wielowektorową, czyli partnerskie stosunki z wieloma krajami, a nie tylko jeden strategiczny partner. Wiadomo, jak się kończy, jak nie ma dywersyfikacji. Natomiast chciałam powiedzieć o ważnej rzeczy. Jeżeli spotykają się głowy państw, to takie spotkania ustalane są dużo wcześniej i podawane do publicznej wiadomości. Jeżeli prezydent państwa w okresie takim najgorętszym kampanii wyborczej nagle leci za ocean, no to ja to traktuję, że jest wzywany na dywanik. Mamy nierozstrzygniętą...
Mamy pandemię, wie pani. Ktoś może powiedzieć, że to te rzeczy dzieją się szybko. Tak?
No, ale to jest bardzo...
Panie Marku,
bardzo nagłe, tak?
Zachowajmy poziom tej dyskusji jednak właściwy, dobrze? No, bardzo proszę.
Bardzo przepraszam. Jakie były powody, bo na pewno nie była to kurtuazyjna wizyta. Mamy w tle temat 447, czyli roszczeń żydowskich do mienia bezspadkowego. Stany Zjednoczone miały raport w tej kwestii złożyć już dawno. Został on prawdopodobnie wstrzymany z uwagi na kampanię wyborczą w Polsce. Nie ma tego raportu jeszcze. I istnieje, podejrzewam, uzasadniona obawa, że jeżeli Andrzej Duda przegra kampanię wyborczą, no to oczywiście rozpocznie się od nowa debata na ten temat i szanse na wypłatę tych odszkodowań zostaną na pewno przez jakiś czas zatrzymane, tak? Bo nie sądzę, żeby...
Uważa pani, że na ten temat będzie rozmowa tam w Waszyngtonie?
Oczywiście. Donald Trump zmobilizuje Andrzeja Dudę, żeby te decyzje jak najszybciej zostały podjęte i żeby ta kwestia...
Pan prezydent wielokrotnie wypowiadał się w ten sposób, zdecydowanie powiedział, że te sprawy są zamknięte.
Ale tak naprawdę cały czas jest pod pantoflem Stanów Zjednoczonych i może się okazać, że nie będzie innego wyjścia, tak? Dobrze. Tylko trzeba będzie te roszczenia zapłacić.
Szanowni Państwo, to nie jest odkrywcze specjalnie, natomiast wśród komentarzy po debacie prezydenckiej pojawiło się wiele takich, które mówią, że w zasadzie to mieliśmy prawdopodobnie debatę kandydatów na urząd premiera, dlatego że często przecenia się możliwości głowy państwa, prezydenta i Tu co do zasady prezydent no, musi mieć wsparcie w rządzie, musi mieć wsparcie w większości parlamentarnej. Jesteśmy w sytuacji, w której po wyborach będziemy mieli albo reelekcję prezydenta, który do tej pory urząd sprawuje, lub pojawi się ktoś inny na tym stanowisku. W tej sytuacji drugiej będziemy mieli no, chyba dość skomplikowaną polityczną rzeczywistość w Polsce, bo będziemy mieli parlament, w którym będzie większość Zjednoczonej Prawicy w rozumieniu Sejmu, nieco słabą, ale większość w Senacie opozycji, no i prezydenta, który będzie stanowił jakiś osobny ośrodek władzy, może częściowo związany z jakąś częścią środowiska w Senacie i tak możemy na ten temat powiedzieć. Pojawia się pytanie o wybór, który stoi przed Polakami, bo ta debata nasza dzisiejsza, to spotkanie, to jest też ostatnie spotkanie przed ciszą wyborczą, która za tydzień i przed wyborami. Jaką Polskę w tym kontekście będziemy wybierać, tak? To znaczy, jaką mamy wizję tych relacji, co się stanie po 28, jeśli w 28 zostaną rozstrzygnięte wybory, bądź dwa tygodnie później po drugiej turze. Jak to państwo widzicie i co powiecie naszym słuchaczom w kontekście wyboru, który mają właśnie dokonać? Piotr Dębiński, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo proszę.
No ta sytuacja może się zmienić, może być bardzo trudna, ale to nie są wybory na premiera, jednak na prezydenta, później kolejne wybory, możemy w kolejne
Za 3,5 roku, tak?
No tak, to nie będzie prosty czas. Na urząd prezydenta musimy wybrać osobę, która potrafi pogodzić środowiska wszystkie polityczne, społeczne, które osoba, która jest otwarta na wszystkie problemy, które nas obecnie dotykają. I każdy z słuchaczy może się zastanowić, czy wybór pomiędzy innych kandydatów, czy to nie będzie nadal taka wojna międzypartyjna. Tak naprawdę uważam, że Kosiniak jest takim człowiekiem godnym zaufania i który te środowiska potrafi ze sobą pogodzić i może dogadać się z jedną stroną i z drugą stroną, że to prezydentura Kosiniaka będzie prezydenturą otwartą dla wszystkich Polaków i która będzie gwarantowała taki spokój sceny politycznej.
Marek Kamiński, Platforma Obywatelska.
Jeżeli, daj Boże, zmieni się nam prezydent, to wtedy jest to zmartwienie dla obecnie rządzącej większości, bo to ona będzie musiała się borykać z tymi problemami, jak stanowić prawo, które jest często
rozmawiamy o Polsce i o tym, że
mówimy o Polsce.
Tak, że trzeba w jakiś sposób później tym państwem rządzić, prawda?
No to tak jak mówię, to będzie zmartwienie obecnej większości. Czy da sobie radę wprowadzać prawo, które niekoniecznie jest zgodne z konstytucją, prawo, w którym łamie się prawa mniejszości, różnego rodzaju mniejszości. I to będzie na pewno dla nich poważny problem i wyzwanie. Czy długo z tym wytrwają? Wątpię, bo już mieliśmy przykład kiedyś rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy straciła w jakiś sposób szansę na funkcjonowanie.
Ale to była chwiejna koalicja z samoobroną, z LPR-em.
No zobaczymy jak będzie. Teraz już lekko się zachwiała ta większość w przypadku określenia daty wyborów. Więc duża szansa, że za długo ta większość się nie utrzyma, jest przed nami.
I to jest efekt. Piotr Tykwiński, o scenariuszach, które, że tak powiem, jawią się po wyborach, jaka to będzie Polska?
Szanowni Państwo, jestem głęboko przekonany, że Polacy dokonają dobrego wyboru, nie pozwolą na kontynuację tej prezydentury, bo mieliśmy czas wyraźnego zawłaszczenia całego państwa, które nie było dla nas wszystkich dobre. Natomiast mamy mimo wszystko dobrą konstytucję. Mamy ciągle jeszcze funkcjonujący układ prawny, który odpowiada na wszystkie ewentualne problemy. I musimy mieć prezydenta, nie takiego, który będzie zmuszany przez swoje zaplecze polityczne do realizowania jego celów, tylko prezydenta rozsądnego, który będzie w stanie, jeśli tak to oceni, będzie w stanie się przeciwstawić złym, niepotrzebnym, niedobrym ruchom przeforsowanym być może przez to, że ma się chwilową większość w parlamencie. Mechanizmy odrzucania weta prezydenta są opisane w Konstytucji, więc to również nie
zwykła
jest problem.
Większość nie wystarczy.
Zwykła większość nie wystarczy, ale to wreszcie będzie powrót do tego, żeby rzeczywiście dyskutować.
Czy nie obawia się pan jatki politycznej w Polsce w sytuacji,
inaczej,
kiedy będzie...
Panie redaktorze, proszę państwa, chcielibyśmy chyba wszyscy, żeby wróciła normalna, rzeczowa dyskusja. Żeby przepisy uchwalane nie były w ciągu kilku godzin na kolanie pochopnie, tylko żeby to jakość stanowionego prawa, przede wszystkim rozwiązań dla nas wszystkich, była jak najlepsza. I taką zmianę za chwilę, mam nadzieję, będziemy obserwowali, bo jak powiedział mój przedmówca Marek Kamiński, daj Boże, ja również mówię, daj Boże, zmieńmy prezydenta na lepszego.
I pójdzie pan jutro do kościoła.
W moim przekonaniu na Roberta Biedronia. Nie, proszę, proszę, nie łamać, proszę nie łamać.
Proszę nie
łamać.
Beata Pachnik-Łodzińska, bardzo proszę. Konfederacja.
Wszyscy z nas, a przynajmniej znakomita większość, pamięta z PRL-u tak zwane dolewki. Piliśmy kawę jedną porządną, a potem dolewaliśmy wody. Przez 30 lat nie robimy nic innego, jak tylko dolewamy ciągle wodę. Pijemy dolewki. Czas z tym skończyć. Skończyć z tym czteropakiem PiS, PO, PSL, SLD i zacząć od nowa budować naszą Polskę, zacząć nowy porządek. My, Konfederacja, mamy znakomity program na nową Polskę, na nowe rozdanie. 27 tez programowych. Jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę dobrą konstytucję, bo obecna konstytucja pozwala
ale
dowolnie interpretować.
Ale pani Beato, to są wybory prezydenckie.
Prezydent jest głową państwa. Chciałam to zauważyć. Nie może być tak, że jest spychany gdzieś na margines i że tylko Sejm i Senat decydują, a w zasadzie jakieś ustawienia kuluarowe, czy wręcz naczelnik państwa, tak, który nie ponosi za nic odpowiedzialności. Ja tylko proszę naszych rodaków, żeby się zastanowili, czy cokolwiek przez te 30 lat się zmieniło, czy na cokolwiek innego mogliśmy sobie pozwolić, poza tym, co się działo. Jeżeli uważacie, że program socjalny rodem z PRL-u, który reprezentuje obecnie PiS, jest super rozwiązaniem dla Polski, no to proszę bardzo,
obiecała,
pijcie dalej
że utrzyma,
te dolewki.
Panie Marku, także...
Pijcie a dalej te dolewki.
To mówimy o kontekście wypowiedzi pani Beaty, że to zród z PRL-u.
To jest dwuznaczność Platformy.
Dobrze, Piotr Baczek, Prawo i Sprawiedliwość, o tych scenariuszach, ja wrócę do tego. To znaczy, jaki wybór realnie mają Polacy?
Szanowni Państwo, przede wszystkim wybór taki, czy ma się im żyć lepiej, tak jak w ostatnich szczególnie 4 latach, a myślę, że to nawet jeżeli ktoś nie lubi Prawa i Sprawiedliwości, doskonale widzi, że wszystkie grupy społeczne tak naprawdę mają dużo lepiej, żyje się dużo spokojniej w naszym kraju, a szczególnie z punktu widzenia gospodarczego, podstawy bezpieczeństwa, pracy, możliwości mieszkania.
Pan prowadzi działalności gospodarczej, pan żyje pozwoli. Pan z publicznych
wrócę
pieniędzy.
Też do roli prezydenta, jeśli można, bo jego rola
tutaj
jest istotna.
Właśnie to jest ta kwestia także dobrej współpracy z rządem. Umiejętność recenzowania, bo przypomnę, że wcale nie wszystkie uchwały podejmowane przez rząd były, ustawy były przyjmowane także przez prezydenta, one także były wetowane. Natomiast niestety po wypowiedzi Marka Kamińskiego, przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, wszyscy państwo mieli dzisiaj możliwość zapoznania się z rzeczywistą strategią Rafała Trzaskowskiego. Nie chodzi o to, że kiedy ewentualnie, nie daj Boże, by wygrał te wybory, to będzie współpracował z rządem dla dobra Polski. Bo taką deklarację chciałbym usłyszeć, ale pan powiedział, ja mówię, co pan Marek przed chwilą powiedział. Pan Marek powiedział, że będzie kontynuował swoją działalność i pewnie ten rząd niedługo się zmieni. Taka była wypowiedź pana
tak
Marka.
Było, no.
W związku z tym chodzi tylko o walkę polityczną i ta jatka, która jest dzisiaj, będzie dalej tak naprawdę walką polityczną do tego, żeby zrobić przewrót w parlamencie. I ja niestety na tym bardzo ubolewam. I dlatego w moim przekonaniu chyba wszyscy już mamy dosyć tego hejtu, jazdy, ataków wspólnych. W moim przekonaniu tylko właśnie jedność
buduje. Tej chamskiej hołoty mamy dosyć rzeczywiście.
Jedność buduje.
To przywódca Kaczyński tak powiedział.
Panie Piotrze, bardzo proszę, ja panu nie przerywałem. Ja wiem, że pan by chciał, żeby pan Kwaśniewski wrócił.
Nie, ale już nie może wrócić.
Więc spokojnie. Jeszcze konstytucję mamy taką, jak mamy.
Pozwólcie, ale to wy chcecie się zmienić przecież. Natomiast wracając do sedna sprawy, właśnie ta jedność, ta umiejętność, te propozycje choćby 13. emerytury, którą przedstawił osobiście prezydent Andrzej Duda. Jeżeli chcecie państwo, żeby one były utrzymane, to tylko dzięki temu, kiedy ponownie zostanie wybrany pan Andrzej Duda.
Jaki to ma sens 13. emerytura?
To niech pani powie tym emerytom, że to nie należy im wypłacać.
Nie zabierajcie ja
nasi słuchacze
w postaci rodacy,
emerytura bez podatku
i wszystkie państwo podejmą decyzję 28 czerwca w pierwszej turze wyborów, czy będzie pierwsza, druga, czy będą dwie tury, czas pokaże. Ja państwu bardzo dziękuję za dzisiejszą dyskusję. Za tydzień, jak powiedziałem, cisza wyborcza i w radio nie spotykamy się. Co będzie dalej? Zobaczymy. Życzymy wszystkim miłego weekendu. A mówili do państwa pani Beata Pachnik-Łodzińska z Konfederacji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zapraszam na Bosaka.
Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo. Kłaniam się państwu.
Piotr Tykwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję państwu serdecznie i zachęcam do udziału w wyborach za tydzień i głosowania na Roberta Biedronia, jedynego prawdziwego lewicowego kandydata.
Marek Kamiński, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Tylko Rafał Trzaskowski.
I Piotr Dębiński, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję i zapraszam na spotkanie z Kosiniakiem w poniedziałek pod Palmiarnią o 14.30.
Janusz Życzkowski, Radio Zielona Góra. Ja zachęcam państwa do pozostania z nami na 97.1 FM i do usłyszenia.